Komentarze Radia Gdańsk, Jarosław Popyk, Dziennik Bałtycki. Witam Państwa. Moimi dzisiaj i Państwa gośćmi są psycholog, psychoterapeutka Katarzyna Wieczorek i doktor Wojciech Cieślak, prawnik, specjalista w zakresie prawa karnego, wykładowca akademicki.
Dzień dobry Państwu.
Tomasz Komenda, niesłusznie oskarżony o gwałt i zabójstwo 15-letniej dziewczyny, spędził w więzieniu 18 lat. Teraz domaga się odszkodowania w niebotycznej wysokości 18 milionów złotych. Przypomnę, że największą sumą wypłaconą w Polsce za niesłuszne skazanie i 12-letni pobyt za kratami było 2,5 miliona złotych. Zaczynając więc od sprawy najbardziej prozaicznej. Czy Tomasz Komenda może liczyć na najwyższe w historii Polski odszkodowanie? Wojciech Cieślak.
Trudno jest powiedzieć, no biorąc pod uwagę czas, okres wykonania kary pozbawienia wolności wobec pana Komendy, myślę, że tak. Czy będzie to odszkodowanie i zadośćuczynienie w tej wysokości, w jakiej domaga się tego pełnomocnik pana Komendy? Myślę, że nie.
To jest suma naprawdę duża. Czesław Kowalczyk, który wywalczył właśnie te 2,5 miliona złotych, dostał w przeliczeniu 600 złotych za każdy dzień spędzony w więzieniu, a dla Tomasza Komendy to jest 2700 złotych. Mhm. Czy można?
No, znaczy trzeba by pomyśleć, że to są takie kwoty, które mają mu zrekompensować bardzo wiele lat jakby spędzonych w więzieniu, które załamały mu linię życia, tak? W taki sposób, że ani jego kariera zawodowa, ani ułożenie życia osobistego zupełnie inaczej teraz wygląda, tak? Że to jest osoba, która przeżyła bardzo dużą, można powiedzieć, traumę, będąc niewinnie skazana, co już dzisiaj wiemy. No i taka rekompensata za koszty i psychologiczne, logiczne i rozumiem prawne powinna być, tak? Biorąc pod uwagę, że każdy z nas w jakimś momencie swojego życia może, nie wiem, iść do szkoły, kierować swoją karierą, zarabiać środki. No przez te lata to było niemożliwe i wiadomo, że w tym momencie ten mężczyzna w zupełnie innej pozycji startuje. Musi się uporać z tym, co było, więc to rozumiem, że mają być rzeczy, które, znaczy środki, które mu rekompensują straty, na które należy patrzeć bardzo szeroko.
No właśnie, czy w polskim prawie tego typu sytuacje są uregulowane jasno, czy to są sprawy uznaniowe dla sądu?
Uregulowane jest jasno możliwość dochodzenia, odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, niesłuszne tymczasowe aresztowanie, oczywiście niesłuszne tymczasowe aresztowanie. No, sama zasada jest uregulowana, natomiast nie sposób jest uregulować w formie satysfakcjonującej samej wysokości. Dlaczego? Dlatego, że dotykamy dwóch zagadnień. Po pierwsze odszkodowania, więc szkody, które jest w jakiejś mierze przeliczalna. No, przyjmuje się, że jest to suma, którą mógłby ewentualnie przez okres X, prawda, wypracować ktoś niesłusznie skazany, przy uwzględnieniu oczywiście kosztów, które by ponosił na własne utrzymanie, no bo nie da się ukryć, że my wszyscy przecież pozostający na wolności uzyskujemy pewne środki, ale i też je wydatkujemy. No, pan Komenda i inni byli w tej sytuacji, że pewne środki były mu dostarczane przez społeczeństwo. Rzecz druga i znacznie trudniejsza to kwestia zadośćuczynienia, czyli pokrycia pewnych szkód o charakterze niematerialnym, zadośćuczynienia pewnym krzywdom, których doznał. A te krzywdy z całą pewnością mają charakter wieloraki i trudny do określenia. Wiecie państwo, zawsze karniści troszeczkę się podśmiechywali z cywilistów, prawda, że zajmują się między innymi zagadnieniami, za ile go bolało, jak mu tramwaj przez nogę przejechał. No, niewątpliwie jest to bardzo trudno wyważyć. Oczywiście można odszkodowanie takiej osobie można przyznać i to jest stosunkowo proste, prawda? Natomiast zadośćuczynienie, za ból, za strach, za lęk, którego doznał, no to są rzeczy przecież bardzo trudno mierzalne.
No to jest przypadek bardzo brutalny w swojej rzeczywistości, bo Tomasz Komenda był traktowany w więzieniu jako pedofil, a takie osoby nie mają tam za kratami dobrze.
No dotykamy zagadnienia ogromnie trudnego i powiem szczerze, które mnie osobiście bulwersuje. Bo szczerze mówiąc, przepisy nie mówią wprost o odszkodowaniu czy zadośćuczynieniu za sposób, w jaki była wykonywana kara. I tu dotykamy pewnego zagadnienia, które jest niedostatecznie zbadane, myślę, że na gruncie tego procesu może wypłynąć.
A mianowicie, w sposób był traktowany
oczywiście,
także i chroniony przez strażników.
Oczywiście, tak? Ponieważ państwo, mając przywilej i prawo karania, no bierze także na siebie odpowiedzialność, o czym się zapomina, za to, żeby ta kara była wykonywana w sposób cywilizowany, zgodny z pewnymi podstawowymi zasadami. A jeżeli tak nie jest, no to powstaje krzywda i szkoda nieuwzględniona w samej dolegliwości, którą przecież kara prezentuje. A jeżeli tak, no to także chyba i państwo powinno ponieść za to odpowiedzialność, ponieważ w nienależyty sposób pewne rzeczy zostały uregulowane. Rzecz bardzo, bardzo bulwersująca, jeżeli prześledzimy wpisy na rozmaitych mediach społecznościowych, no to zauważcie państwo jakąś perwersyjną satysfakcję niektórych internautów, która ich przepełnia na samą myśl o tym, że ktoś będzie osadzony w areszcie, że ktoś będzie pozbawiony wolności. Niekoniecznie pedofil. Ileż tam jest wpisów, prawda, no nawiązujących dwuznacznie lub niedwuznacznie wprost do zgwałceń homoseksualnych. No przecież to świadczy o pewnym fałszywym wyobrażeniu, naprawdę fałszywym, polskiego systemu penitencjarnego, ale i o pewnych jakichś oczekiwaniach. No, przerażających oczekiwaniach społecznych, że to jest nie tylko pozbawienie wolności, ale pozbawienie wolności łączące się z tego rodzaju no, dodatkami nadprogramu.
Jednak areszt i więzienie powinny odstraszać potencjalnych przestępców.
Nie próbujmy robić z tego piekła. Wie pan, tym bardziej, panie redaktorze, że piekło nikogo nie odstrasza. Wizje mamy dość kreślone, koszmarne tego miejsca, prawda?
Jasne.
Myślę sobie, że warto proszę. Jakby też może taki aspekt ująć, to co pan mecenas mówił, że jakby ta społeczność osób osadzonych trochę żyje swoim życiem. I może też dobrze by było, żeby ta sprawa była takim przyczynkiem dla nas społecznie do przyjrzenia się i trochę do zrobienia takiego rachunku sumienia, jak w ogóle wygląda, po pierwsze, wiktymizacja, po drugie, jakby sposób no, sprawowania kary, nadzoru, ale też resocjalizacja, tak? Co my robimy w tym kierunku, co my dajemy tym osobom osadzonym, w jaki sposób właśnie psychologowie pracują, jaki cały system i policja.
Ja nie wiem, czy większość społeczeństwa domaga się jakiejś sensownej resocjalizacji.
No, trochę to zależy od tego, jaki mamy może taki ogląd, że rzeczywiście czasami łatwiej nam jako społeczeństwu pomyśleć, że ci, którzy są dla nas problemem, też moralnym, tak, popełniają różne wykroczenia i przestępstwa, zamykamy ich i udajemy, że ich nie ma. No się okazuje, że tak nie jest, że się zdarzają takie przypadki, gdzie osoby niewinne są osadzone, potem ci ludzie wychodzą na wolność, należy im pomóc w jak najszerszym kontekście, żeby oni mogli wrócić do pełnienia ról społecznych. No i być tak może użyję takiego kontrowersyjnego trochę słowa, ale trochę tacy przydatni dla społeczeństwa, tak? No bo po co oni są osadzeni? Po trochu, tak? Jakby po to, żeby zostać odizolowani. I to dotyczy osób, które cierpią na bardzo głębokie zaburzenia, tak? Osobowości na przykład, które wiadomo, że no, są no, nieuleczalne, tak? No bo mamy też ograniczenia i w prowadzeniu terapii i resocjalizacji, tak? I leczeniu i możemy starać się przywrócić ich społeczeństwu, żeby byli jak najbardziej, umieli jak najlepiej funkcjonować. Natomiast musimy sobie wprost powiedzieć, no, że też jesteśmy ograniczeni i są takie zaburzenia, które osoby będą się zmagać do końca życia. Więc jakby tu chodzi o to, żeby odizolować, żeby jakby społeczeństwo jak najmniej cierpiało, ale żeby ta osoba mogła też funkcjonować. No jest to żywy człowiek, tak, ze swoim jakimś światem wewnętrznym. I to jest jedna rzecz. Ale druga to jest, że jest całe grono osób, które jakby, którym kara osadzenia ma służyć po pierwsze temu, żeby jakby nie popełniali tych czynów, ale pomóc im poradzić sobie no, z trudnością i z kłopotem, który spowodował, że znaleźli się w danym momencie swojego życia w takiej sytuacji, w której popełniają przestępstwo, nie wiem, robią krzywdę innym ludziom, tak, żeby to się więcej nie wydarzało, więc ja rozumiem, że to jest też cel.
Mhm. Przypadek Tomasza Komendy jest chyba trochę jednak inny, bo spędził za kratami 18 lat za niewinność tak naprawdę i teraz będzie musiał się z tą traumą zmagać jeszcze długo, bo przypomnijmy, że trwa śledztwo, które ma ustalić ewentualne przyczyny jego aresztowania i skazania. trwa śledztwo. On będzie się domagał także, żeby winni odpowiedzieli, więc być może szykują się jakieś sprawy sądowe. Jak to może wpłynąć na jego dalsze życie, na jego takie wejście w normalność po tych 18 latach spędzonych w więzieniu?
Trudno jakby z góry wyrokować, tak? Możemy trochę tak hipotetycznie powiedzieć, że sytuacja taka no, wewnętrzna czy psychologiczna tego pana jest rzeczywiście bardzo trudna, że przeszedł, no, jakby wiedząc, że jest niewinny, przyjął jakby to, co się działo, musiał sobie radzić w tym jakby systemie, do którego trafił. No jakby historie, które opowiada, myślę, że no przeciętnemu, znaczy no mi horror. I przeciętnemu słuchaczowi jakby stawiają wszystkie włosy dęba. I pytanie, jak my jako społeczeństwo też poradzimy sobie z tym? Czy będziemy właśnie wypierać, zaprzeczać temu, trochę udawać, że to nas nie dotyczy, że to był wyjątkowy przypadek? Czy też będziemy umieli jakby w prawdzie i w szczerości powiedzieć, okej, okay, takie rzeczy się zdarzają, co możemy zrobić, żeby naprawić? Bo tutaj nie chodzi o to, żeby ekscytować się, że się takie dramatyczne historie wydarzają, tylko żeby je przemyśleć i naprawić to w taki sposób, żeby to się nie powtarzało. I to jest jakby nadzieja i szansa. Natomiast z punktu widzenia pana, no on na pewno będzie musiał się uporać no i z syndromem stresu pourazowego, ale też myślę sobie, że ma pewną silną jakby osobowość, że też przeszedł całą tą historię i tak jak opowiada o tym, jak sobie radził, to też pokazuje na duży jaki potencjał.
Panie Wojciechu, pan na pewno spotkał się w swojej praktyce z podobnymi przypadkami, może nie aż tak drastycznymi, ale podobnymi. Czy polskie społeczeństwo ma wiedzę odpowiednią dotyczącą tego, że takie przypadki nie są jednostkowe, że one występują częściej. Ten był nagłośniony, ale inne...
Wie pan, dopóki, panie redaktorze, dopóki to nie dotyczy kogoś bliskiego albo chociażby dobrego kolegi, no to ta wiedza się w ogóle nie pojawia, prawda? No, co do zasady zresztą może i słusznie, bo świadczy to o względnym zaufaniu do organów ścigania i wbrew temu, co się mówi, także i do działalności sądu. No po prostu przestępca siedzi w więzieniu. No co do zasady, taki bardzo uproszczony oczywiście punkt widzenia, no jest co do zasady trafny, prawda?
Są szczegóły.
No więc trudno, żeby ktoś zajmował się szczegółami. Oczywiście te szczegóły się pojawiają wtedy, kiedy rzecz dotyczy kogoś bliskiego, prawda? Na pewno jest niewinny, to był fajny chłopak, to był tylko przypadek, prawda? Wtedy znajdujemy masę przyczyn, dla których możemy wytłumaczyć ten dla nas zadziwiający stan rzeczy. A po prostu przestępcy są wśród nas, są często bardzo podobni do nas. Nie chcę powiedzieć, że każdy z nas może być przestępcą, ale jeżeli chodzi o przestępstwa nieumyślne, to owszem, tak, to jest oczywiste, a w pewnych sytuacjach osoby naprawdę uczciwe i kierujące się pewnymi zasadami w życiu, no schodzą na drogę przestępstwa umyślnego, często z motywacji bardzo dziwacznych. I tak bywa. I tak będzie.
No pewnie tak. Chciałbym też spytać o zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, czy w takich przypadkach, takie przypadki nie powodują, że to nasze zaufanie spada?
Proszę pana, zaufanie jest przede wszystkim podrywane przez rozmaite nieprzemyślane działania osób, które uważają, że znają się na tak zwanej polityce karnej czy kryminalnej. To znaczy, one wiedzą, jak urządzać proces karania i wykonania kary. No, są to często dyletanci, którzy mają swoje 5 minut, a dokładnie nawet nie 5 minut, tylko 4 albo 8 lat, bo tyle mniej więcej trwa kadencja, i którzy w tym czasie chcą pozostawić swój ślad na ziemi. No, problem polega na tym, że ten raz nie jest to, oczywiście w takim układzie taka polityka nie jest absolutnie spójna, ponieważ podlega zmianom. No, dwa, taka polityka jest prowadzona w rytm pewnych wyobrażeń o tym, jak społeczeństwo chciałoby taką politykę widzieć, prawda? Ale mniej więcej tak to wygląda.
Ale na tym chyba polityka polega.
Niekoniecznie, ponieważ niekoniecznie polityka polega na schlebianiu poglądom większości, która nie ma o zagadnieniu zupełnie zielonego pojęcia. Wie pan, był pewien cudowny czas, kiedy postępowania w sprawach karnych i w ogóle polityka karania nie cieszyła się zainteresowaniem społeczeństwa. Był to czas cudowny, ponieważ można było to racjonalnie prowadzić. Natomiast chwilą, kiedy to z różnych powodów zainteresowanie rozbudzono, no także pojawiły się pewnego rodzaju tendencje i pojawiły się pewnego rodzaju myśli nieuczesane, które via politycy na tą działalność oddziaływują. I to oddziaływują co do zasady źle, niestabilizująco, no i sposób daleki od racjonalności.
Czyli jesteśmy nieodporni na sugestie różnego typu.
Wręcz przeciwnie. Chętnie sprzyjają gustom większości. A gusta większości no niekoniecznie są trafne. Wystarczy popatrzeć chyba na także poglądy natury estetycznej i przejście to tu, to tam, żeby zobaczyć, że większość niekoniecznie grzeszy dobrym gustem. Podobnie dotyczy innych
dzieci. Katarzyna Wieczorek?
Znaczy, ja myślę o tym, że ta sprawa rzeczywiście jest co najmniej dwuwymiarowa. Jedna to jest jakby zajęcie się osobą, która doznała wielkiej krzywdy, tak, i traumy, i że z punktu widzenia jednostki ta rekompensata finansowa, rozumiem, też w jakiejś takiej kwocie wysokiej, ale no, że ma zrównoważyć też te koszty psychologiczne i życiowe, o których już mówiliśmy. Natomiast druga sprawa, nie wiem, czy to nie będzie pewnego rodzaju też precedens, jakby wyrok sądu, bo dla nas jako społeczeństwa, w momencie, w którym dowiadujemy się o tym, że ktoś został skazany niesłusznie, że...
Wyrok wobec tych, którzy zawinili.
Tak, tak. Jakby przyznanie no, odszkodowania, czy właśnie tej rekompensaty ma też wymiar społeczny. My nie możemy zapominać, że brak zaufania do władzy. My jesteśmy jednym z niewielu społeczeństw w Europie, może jakby trzymając się starego kontynentu, które ma tak niskie zaufanie do wymiaru sprawiedliwości i do władzy.
No,
i to się trochę ciągnie, od historii to się ciągnie, tak. Jakby tak no, psychologicznie można powiedzieć, ja wiem, że sięgnę teraz bardzo dalekiej przeszłości, ale do zaborów, tak? Myśmy zawsze musieli walczyć z władzą, gdzie mieliśmy poczucie, że nam odbiera wolność i jakby to też trochę pokutuje do dzisiaj i bardzo trudno jest uczyć dzieci zaufania do policjantów, kiedy dorośli w domu je podważają.
I miejmy nadzieję, że to się zmieni. To były komentarze Radia Gdańsk, Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki. Moimi i Państwa gośćmi byli Katarzyna Wieczorek.
Dziękuję.
I Wojciech Cieślak.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję, do usłyszenia.